Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Narina Szostak. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Płodność Start. Dzisiaj moją gościnią będzie Paulina Szydłowska, fizjoterapeutka, kobieta, która w przestrzeni wirtualnej, instagramowej prowadzi konto o dosyć trudnej tematyce, jakim jest poronienie. Bronić po ludzku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trudnych sprawach, o trudnych emocjach, jakie towarzyszą kobietom, parom podczas, no jakby nie było jednak bardzo traumatycznego wydarzenia, jakim jest strata ciąży, strata dziecka. Zapraszam Was, zachęcam do posłuchania naszej rozmowy. Mam nadzieję, że będzie ona dla Was wsparciem, choćby w małym stopniu. Dzień dobry, moja droga. Dzień dobry, Paulino.
Dzień dobry.
Dzięki, że przyjęłaś moje zaproszenie i że możemy sobie porozmawiać. Jakby nie było o trudnych sprawach i to, czym ty się zajmujesz, daje sporo do myślenia, jakby w kontekście w ogóle tego, jak wygląda trudny proces, jakim jest poronienie w szpitalu, psychice kobiety, jak to się odbija na parze. I być może to jest taki duży kaliber, jeśli chodzi o początek rozmowy o poronieniu, ale właśnie mając na uwadze te swoje doświadczenia, czy w ogóle uważasz, myślisz, twoje doświadczenia ci mówią, że da się bronić po ludzku?
Optymistycznie ci powiem, że tak.
O.
Moja własna historia pokazała mi, że tak może być. Ja jestem po trzech poronieniach, z czego dwa, pierwsze i ostatnie, odbyło się w szpitalu. I mam jakby porównanie, że jak to może wyglądać, a jak zdecydowanie nie powinno.
Okej. A powiedz mi, no właśnie, no to powstaje pytanie, jak, czym one się różniły w takim razie, skoro wiemy, że tak wiele rzeczy jakby wpływa na to, że się da. Jak wygląda ronienie po ludzku? Może tak, chociaż to jest absurdalne, to co powiedziałam.
Bardzo dużo zależy od podejścia ludzi, którzy pracują w szpitalu. Od ich empatii, od tego, co powiedzą. Ja na przykład przy tym pierwszym poronieniu, po którym naprawdę miałam bardzo dużą traumę, usłyszałam na pytanie, czy mogę sobie zrobić badania genetyczne zarodka, to usłyszałam, że nie, po pierwszym się raczej nie robi, ale jak pani poroni trzeci raz, to wtedy pani zrobi. Więc ja rozumiem przekaz, nie? Ale to nie powinno być powiedziane w ten sposób właśnie.
Właśnie, nie masz wrażenia, że chyba nie tyle chodziło o to, co usłyszałaś, ile sposób, w jaki to zostało powiedziane?
Dokładnie.
Czyli klasyka gatunku, komunikacja is king, można by powiedzieć, kurczę.
Tak.
Wielu lekarzy podkreśla w rozmowach taką istotę empatii, wsparcia w stosunku do pacjenta w trudnym momencie, właśnie jakim jest poronienie, ale ja mam wrażenie, że oni dyżurują na Instagramie. W dodatku zawsze mają w bio takie ostrzeżenie, że nie udzielają porad medycznych przez Instagrama. Co wpływa na tych lekarzy, tak na dobrą sprawę, że bardziej niż empatię i troskę zaczynają hodować w sobie rodzaj znieczulicy. Na przykład mój lekarz, który mnie przyjmował z którymś tam, z trzecim bodajże moim poronieniem, mimo że ja dojechałam do szpitala karetką, to on po przyjęciu mnie na fotel przewracał oczami. Dla mnie to było straszne doświadczenie w ogóle, że ja mam do czynienia, jakby trafiłam do młodego, przystojnego swoją drogą, bardzo takiego, wiesz, fajnego lekarza, który traktuje mnie, ja użyję tego słowa, bo ono jest drastyczne, ale jak śmiecia.
Niestety takie podejście lekarzy bardzo często się przewija w historiach, które do mnie przychodzą. Myślę, że to wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, poronienie to niestety dosyć częste zjawisko. W swojej kampanii miałaś, że jedna na trzy ciąży się kończy poronieniem. Więc myślę, że to też odgrywa tutaj rolę, że po prostu dla lekarza jesteśmy kolejnym przypadkiem, być może nawet kolejnym tego samego dnia. Więc dla niego jest to pewnego rodzaju rutyna, a dla nas to jest koniec świata, tak naprawdę.
No jasne, ale zobacz, no bo ja rozumiem, że to jest dla niego rutyna, to jest tak jak dla mnie, nie wiem, rutyną są, no nie wiem, rozmowy chociażby, tak, z dziewczynami, mhm. które przechodzą przez niepłodność. Ale te rozmowy, moja obecność, jeśli ktoś do mnie przychodzi, potrzebuje mojej pomocy, no jednak w jakiś sposób mnie zobowiązuje do tego, żeby, wiesz, zachować pewną kulturę, etykę pracy i tak dalej. I to trochę nie ukrywam, że mnie wkurza i ja się z tym nie zgadzam i uważam, że jest gdzieś jakiś problem i nie wiem, czy to jest kwestia, kurczę, braku... nie wiem, nawet jakieś umiejętności, jakieś szkoleń, że ta służba zdrowia po prostu wpływa na nich w taki sposób, że oni w pewnym momencie po prostu nie widzą tej pacjentki.
Być może to wynika z faktu, że lekarze po prostu nie potrafią rozmawiać z pacjentem. Skupiają się tylko na badaniach, wynikach, mhm. a nie na psychice jakby pacjenta. Mhm. Ja też sobie czasami myślałam o tym, czy to nie jest czasami taka tarcza ochronna dla tych ludzi, że boją się przejąć te negatywne, straszne emocje danej osoby, pacjenta, na siebie i chronią siebie w ten sposób.
Okej. Takie najbardziej twoje drastyczne historie, które znasz, słyszałaś?
Wiesz co, ja nie chcę stopniować tutaj traumy dziewczyn. Każda sytuacja jest dla mnie tutaj naprawdę tragiczna i nie mam czegoś takiego, że dana historia jest dla mnie bardziej straszna niż inna.
To nawet nie chodzi mi naprawdę o historię, o jego stopień straszności, nie o to mi chodziło, ale mi chodzi o to doświadczenie związane ze szpitalem, o to, w jaki sposób jakby, wiesz, kobiety są traktowane, no bo jednak nie ukrywajmy, w szpitalach dzieją się dziwne rzeczy, jak się okazuje. Ja sama zresztą mam 3 poronienia ze sobą i to były dla mnie bardzo trudne doświadczenia. I powiem więcej, nie tyle nawet w moim przypadku osobistym, ja teraz mówię o sobie, za siebie, sam fakt poronienia, ale to, w jaki sposób ja byłam traktowana. W tym kontekście o to pytam, bo wiadomo, że nie da się stopniować traumy czy czyjeś przeżyć. Dla każdego to jest indywidualne i nie da się tego zmierzyć.
Miałam dokładnie to samo, co ty, czyli dosyć, że samo poronienie wywołało u mnie traumę, to jakby sam kontekst tego poronienia jakby jeszcze bardziej tą traumę powiększył. Myślę, że z tych wszystkich historii, które do mnie przychodzą, przewijają się kilka różnych wątków tak naprawdę. Przede wszystkim jest to brak informacji na temat tego, co kobietę będzie czekało, jak to będzie wyglądało, czy będzie bolało. Takie informacje powinien udzielić lekarz albo położna. Po drugie, rzeczywiście brak empatii wśród personelu. I to są czasami takie odzywki, że nawet chyba nie będę tutaj przytaczać. A po trzecie, od czasu COVID-a jest problem z wejściem partnera na oddział do kobiety i często kobiety ronią niestety w samotności. I ta potrzeba kontaktu ze swoim mężem czy partnerem jest bardzo, bardzo duża w tym momencie.
No to co opowiadasz, tak, no ja znam to z autopsji, bo właśnie też zdarzyło mi się właśnie ronić ciążę, kiedy była pandemia i też właśnie siedziałam tam sama. Siedziałam, leżałam, właściwie to nawet tak, ci lekarze trochę tak czekali, co się tam wydarzy ze mną, na przeczekanie tak zwane, nie? Droga moja, Paulino. Jako kobieta, która się boryka z niepłodnością, wiem, jak się przygotować do procedury. Wiem, jakby jak się przygotować do poszczególnych etapów, ale nie mam pojęcia, jak się przygotować na poronienie. Za każdym razem rozczarowanie, ból są tak samo dotkliwe. Czy sądzisz, że istnieje przestrzeń w naszym wszechogarniającym, bobaskowo, ciążowo, szczęśliwym instażyciu, gdzieś tam z tyłu głowy stworzyć taką przestrzeń do takiej ewentualności, jakim jest poronienie i w jaki sposób można być może nie tyle przygotowanym, ale bardziej takim, no nie wiem, świadomym, że poronienie może mieć miejsce w moim przypadku. Ja, wiesz, nie bez przyczyny poruszam ten wątek, dlatego że ja dostałam mnóstwo wiadomości o tym, że to jest niemożliwe, żeby co trzecia ciąża była zagrożona poronieniem. A tutaj akurat nawiązuję do kampanii o mojej Jestem 97, o której wspomniałaś na początku. Więc mam takie wrażenie, że jakby nie bierzemy tego jakoś specjalnie pod uwagę. To się wydaje, że się może zdarzyć komuś tam, ale nie mi.
Jeżeli ktoś zachodzi w pierwszą ciążę, myślę, że nie chce albo w ogóle nie myśli o tym. Wiem też po sobie, jak ja zaszłam w tą pierwszą ciążę, to mi się wydawało, że już mam z górki, tak naprawdę, bo my mieliśmy problem z zajściem, więc jak już zaszliśmy, no to już teraz będzie dobrze. I zupełnie nie brałam pod uwagę tego, że coś może nie pójść, że może coś pójść źle. Więc myślę, że niestety nasze doświadczenia w utracie ciąż budują później ten strach przed kolejnym poronieniem.
Bo wiemy też, że niestety, ale tak jest, że jeżeli dochodzi do pierwszego poronienia, to każda kolejna ciąża również jest poniekąd jeszcze bardziej obarczona tym ryzykiem poronienia. A powiedz mi, powiedziałaś na początku, że twoje doświadczenia są różne i że da się ronić po ludzku. Chciałabym, żebyś troszeczkę bardziej rozwinęła ten temat i nieco szerzej o tym opowiedziała.
Ja też nie wiem, czy te różnice wynikają z tego, że straty były na różnym etapie ciąży, bo ta pierwsza strata to był 7 tydzień, a ta moja ostatnia to był 19 tydzień, więc nie wiem, czy po prostu traktowanie tutaj mnie nie wynikało jakby z etapu ciąży tutaj. A jednakże w tym ostatnim szpitalu miałam wrażenie i czułam, że jestem zaopiekowana. Może nie było tam jakoś super cukierkowo, tak jak jedna dziewczyna z historii opowiedziała, że tam pielęgniarka ją budziła po łyżeczkowaniu, głaskaniu po policzku, że lekarz ją złapał za rękę i tłumaczył jej wszystko, jak będzie wyglądał zabieg. Tego nie było. Jednak za każdym razem, kiedy potrzebowałam środków przeciwbólowych, zjawiała się położna i mi je dawała. Nie było sytuacji.
No właśnie, te składniki, które jakby tworzą ten ogólny obraz wrażeń, wiesz, jakby emocji, w których się znajdujesz podczas poronienia, to właśnie one twoim zdaniem oczywiście w wyniku twoich jakichś tam doświadczeń, które to są właśnie, które powodują, że jednak widzisz, no masz te wrażenie, że to było jednak inne poronienie, inaczej to przeżyłaś, prawda? Inaczej jakby tak, to dokładnie. Gdzieś tam.
Poza tym mogłam też się pożegnać ze swoim synkiem. Mogłam go utulić w ramionach i też nie został mi podany tak, nie wiem, na nerce szpitalnej, tak, jako dopiero co wyłożony, że tak powiem, z brzucha brzydko, ale został ubrany w taką maleńką czapeczkę i otulony w taki mały rożek i ja go wtedy mogłam wziąć na ręce, nie?
Okej. Czy to było dla ciebie istotne doświadczenie, żeby móc w jakiś sposób sobie później przepracować te trudne emocje przeżycia?
Na pewno. Sam moment pożegnania był dla mnie ważny oraz to, że nikt mnie nie poganiał. Po prostu położne stały obok i czekały, kiedy będę gotowa do uśpienia, do łóżeczkowania. Nie? Nikt nie mówił, że już teraz koniec, już teraz proszę oddać dziecko. Nie było takiej sytuacji. Dodatkowo, jak już leżałam później na sali, położna przyszła z odbitymi stópkami mojego synka, o co w ogóle nie prosiłam, nawet nie wiedziałam, że jest taka możliwość, ale po prostu to dostałam i wtedy się popłakałam, zresztą kolejny raz.
Widzisz, jednak ta empatia się kurczę przewija i taka ludzka.
Ludzkie podejście po prostu.
Podejście, wiesz, właśnie. Ja myślę, że też chyba to jest taki rodzaj empatii, który troszeczkę wykracza poza jakąś taką, wiesz, skalę też, nie? No bo ona jednak wymaga od położnych, od lekarzy, od tych specjalistów, od których jesteśmy w takiej trudnej sytuacji zależni, jakby trochę wyjścia z tych formalnych ram i jednak, wiesz, zachowania się trochę, no właśnie jak człowiek, nie? Chociażby sytuacja ze stópkami, no to ja sobie nawet, tak jak opowiadałaś o tym, trochę sobie to wyobraziłam i mnie wzruszenie absolutnie ogarnęło. Ja niestety nie miałam takich przeżyć. Moje są dosyć trudne, jeśli chodzi o poronienie. Jak uważasz, jakie zmiany systemowe mogą wpłynąć na podwyższenie standardów w szpitalach, na oddziałach patologii ciąży, no żeby kobiety mogły otrzymywać odpowiednią pomoc i warunki właśnie do takiego ludzkiego poronienia?
Myślę, że przede wszystkim to, żeby mąż czy partner mógł towarzyszyć kobiecie w tym trudnym momencie, bo nie zapominajmy, że on też traci dziecko, to po pierwsze, a po drugie kobieta w tym momencie potrzebuje tego wsparcia. Powiem, jeszcze tylko tak wspomnę, że jeżeli chodzi o ten ostatnie poronienie, którego doświadczyłam, tutaj na oddziale rzeczywiście odczułam dużo empatii ze strony personelu, ale mieliśmy bardzo duży problem, żeby mój mąż mógł wejść w ogóle do szpitala. Okay. I tak naprawdę w całym szpitalu nie było żadnej procedury, która by to umożliwiała. W wejściu zatrzymał nas pan portier, który powiedział, że mój mąż nie może wejść. No to mój mąż powiedział, że no dobrze, ale to poproszę skontaktować mnie z kimś, kto ma taką moc i kto wyrazi taką zgodę. A on powiedział, że nie wie. No to powinny być jakieś procedury, które jednak mimo wszystko to umożliwiają. Poza tym mój mąż wskazał na mężczyznę, który siedział na izbie przyjęć z kobietą. No i mówi, że no, tam pan widzę, że może usiąść, może towarzyszyć żonie. Pan portier wtedy powiedział, że no ale pan idzie do porodu rodzinnego. My mówimy, że my prawdopodobnie też będziemy mieli poród, tylko że to będzie martwy poród. A pan portier powiedział, że no, niestety nic nie można to poradzić, tak?
No tak, no to jest kolejna jakby, wiesz, no możemy się zastanowić nad tym, dlaczego pan portier tak się zachował. No ja myślę, że to jest też czysty brak w ogóle też jakiegoś wyobraźni przede wszystkim, ale też ograniczeń, które zostały na niego nałożone.
Dokładnie, na to nie, to patrzeć, nie była jego wina, nie? Tak, tylko, że nie było procedury, która by to umożliwiała.
Okej. Słuchaj, ty pracujesz jako fizjoterapeutka, jesteś z wykształcenia psychologiem. Nieraz miałyśmy okazję tutaj też na Instagramie gdzieś tam wymieniać się luźno swoimi różnymi tam spostrzeżeniami. W jaki sposób fizjoterapia ewentualnie mogłaby wesprzeć kobiety po doświadczeniu takiego trudnego wydarzenia, jakim jest poronienie, czy ćwiczenia, czy istnieją konkretne ćwiczenia, czy nie wiem, konkretny rodzaj ruchu, który może w jakiś sposób też właśnie wpłynąć na tą fizjologię, która będzie wsparciem, tak, przy kolejnych ciążach.
Warto na początku wspomnieć, że poronienie może mieć różne przyczyny i jakby finał tego poronienia też może być różny. Rozmawiałam z jedną dziewczyną, której poronienie się skończyło cesarskim cięciem. Więc tutaj, jeżeli chodzi o fizjoterapię, to przede wszystkim praca z blizną, żeby nie pojawiły się żadne wzrosty.
W innych przypadkach możemy pracować z blizną?
Manualnie.
Okej, dobra. To jakbyś miała teraz opisać taką pracę, to jak to wygląda? Co można robić tak ASAP w domu, że tak to powiem.
Generalnie blizna w pewnym momencie robi się taka sztywna i nieprzesuwalna. I należy pracować z nią tak, żeby ją jak najbardziej uelastycznić. Można ją chwycić, troszkę jakby kolokwialnie mówiąc powyginać w różne strony, można ją też otejpować, żeby ona jakby rzeczywiście starała się taka bardziej, nie była taka sztywna.
Okej. Czyli generalnie wyginać tak naprawdę to miejsce cięcia.
Mówiąc tak, ogólnie tak.
Okay.
A jeżeli chodzi o inny rodzaj poronienia, to niestety emocje, których doświadcza kobieta, bardzo często kumulują się w miednicy.
Oh.
I jeżeli chodzi o napięcie, to ono bardzo często jest wzmożone. Więc tutaj jest też dużo pracy ze wzmożonym napięciem i z tym, żeby to troszkę rozluźnić, co także oczywiście pomoże w ewentualnej przyszłej ciąży.
Okej. Okay. Jak można rozluźnić tą miednicę? Jakie masz porady na to?
Są różne ćwiczenia, ale też robi się badanie per vaginam, żeby w ogóle sprawdzić to napięcie, bo okay. tak naprawdę można z postawy ciała wywnioskować, jakie to napięcie ma dana osoba, ale rzeczywiście, jeżeli chcemy zobaczyć, jakie ma, to wtedy badanie przez pochwowę.
Okej. Droga Paulino, kiedy my rodzimy, Boże, rodzimy, takie piękne słowo, ronimy nasze wymarzone, wyczekane ciąże fizycznie, to wydarzenie wpływa na obojga niedoszłych rodziców. A co z mężczyznami i ich potrzebami? Bo ja w ogóle mam wrażenie, że generalnie oni są gdzieś tam pozostawieni sobie, sobie mają sami poradzić, no bo wiesz, chłop jesteś, to tam się ogarni, bądź oparciem, ale oni w takich sytuacjach często przejmują właśnie taką ogromną odpowiedzialność opieki nad kobietą.
Mhm.
Jak możemy, jak system może pomóc? No bo wiesz, my możemy jako jednostki różne, wiesz, takie inicjatywy podjąć, żeby wspierać taką parę, takiego mężczyznę, kiedy wiemy, że u nich w parze doszło do poronienia, jako znajomi, jako, wiesz, przyjaciele, ale w jaki sposób systemowo można by temu pomóc? Pomóc po prostu mężczyźnie w przechodzeniu takiego trudnego zdarzenia, jakim jest poronienie.
Ja w ogóle bardzo się cieszę, że wspomniałaś tutaj o mężczyznach, bo mam wrażenie, że są troszkę zapomniani w tym temacie. Widać to zresztą na samym poziomie szpitala, że partner nie może wejść na oddział do swojej partnerki. Przecież tak naprawdę on też chciał, mógł i miał zostać rodzicem, więc tak samo przeżywa emocje jak kobieta. Myślę, że przede wszystkim powinno się zmienić to, o czym mówiłyśmy na początku, czyli to, żeby mężczyzna mógł po prostu rzeczywiście wejść na dany oddział i niewyganiany, bo to też jest ważne, zostać przy tej swojej partnerce już do końca, żeby mógł jej towarzyszyć i ewentualnie zobaczyć dziecko.
No to mówimy o takiej o idealnym scenariuszu, tak?
Nie? Dokładnie.
Że mamy pokoje dla siebie, że roniąc naszą ciążę nie jesteśmy na sali z kobietą, która właśnie tuli swoje dziecko, bo jest po porodzie i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko takie małe szczegóły, szczególiki, które jednak wpływają na to, w jaki sposób my sobie radzimy, zwłaszcza będąc w szpitalu, bo już wiesz, wracasz do domu, jesteś, wiesz, wśród swoich rzeczy, swoich mebli, na swoim łóżku, możesz inaczej zupełnie zareagować, ale wydaje mi się, że to też jest taki składnik tego wsparcia, żeby jednak w szpitalach gdzieś tam te kobiety były umieszczane w osobnych salach, a nie z tymi kobietami, które przytulają swoje dzieci po porodzie. Takie ostatnie pytanie mam do ciebie właśnie o to przetrwanie, o to w jaki sposób można sobie pomóc, żeby przetrwać ten trudny czas, ten etap między wydarzeniem poronienia, a tym, kiedy będziemy właśnie już w takiej, wiesz, gotowości, żeby, wiesz, właśnie ugotować sobie coś, powiedzmy, no bo prawda jest taka, że w takiej sytuacji nawet nie chce nam się z łóżka wstawać bardzo często i w górę biorą emocje. co może kobieta zrobić, żeby ten odcinek czasu między nie jestem gotowa na nic i przeżywam traumę po poronieniu, a etap, kiedy powoli, powoli gdzieś tam zaczynam, wiesz, stawać na nogi.
Myślę, że po pierwsze najważniejsze jest tutaj wizyta u psychologa. I to najlepiej, jeżeli pójdzie rzeczywiście para, a nie tylko kobieta, żeby zarówno mężczyzna, jak i kobieta przepracowali tą stratę i przeżyli żałobę. Chciałam tutaj też jeszcze dodać, żeby nie zrazić się pierwszą wizytą u psychologa, bo tak było u mnie. Trafiłam do pierwszego psychologa, chcąc sobie poradzić po pierwszym poronieniu. I niestety to była kompletna klapa. Pani nie wiedziała zupełnie, jak ze mną rozmawiać. Po kilku wizytach zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że niewiele mi to daje. I tak zmieniałam 3 razy psychologa, aż trafiłam na moją cudowną panią psycholog, która prowadzi zarówno mnie i męża, bo chodzimy razem na terapię. I jest to naprawdę zupełnie inny komfort rozmowy. Dlatego polecam trafić na osobę, która rzeczywiście będzie rozumiała dany problem.
A co rozumiesz dokładnie? Trafić na osobę, która rozumie problem? Bo to jest dosyć ciekawe, co mówisz. Mi się zdarzyły 2 dziewczyny, które powiedziały mi, że wiesz, zadzwoniłam na infolinię, tam jakąś tam popularną, znaną pogadać i jakbym dostała obuchem po głowie. Nie? I w zasadzie tak naprawdę umówiło się ze mną na tego Zooma z takim nastawieniem, że dobra, co ta Narinę może mi powiedzieć, bo przecież jedno i to samo, nie? No pewnie powie odpuść, pewnie powie, wiesz, no te wszystkie prezesy, które przecież znamy wszyscy, no. I to zaskoczenie, które było dla mnie bardzo miłym też doświadczeniem, że jednak nie, że jednak mówię troszeczkę inaczej i tak zastanawiam się z twojego doświadczenia właśnie, kim jest ten psycholog, ten specjalista od emocji, który jest właściwy? Jakimi cechami on się powinien wyróżnić? Bo dziewczyny często też nie wiedzą, tak? Wydaje mi się, że psycholog no to jest autorytet, wiadomo, a fajnie byłoby, żeby mogły rozpoznać też, który specjalista im pomoże, a który nie pomoże i że jest czas na przykład na zmianę.
W naszym przypadku na przykład sprawdziło się to, że nasza obecna pani psycholog pracowała wcześniej z osobami po stracie. I to widać i słychać tak naprawdę u niej. Okay. Ona wie, jak rozmawiać z nami, wie, co nam powiedzieć, ale też wie, kiedy zamilknąć i kiedy potrzebujemy tej ciszy takiej, tej minuty tak dla siebie, żeby przetrawić to, co właśnie do niej powiedzieliśmy i co ona do nas powiedziała. Taką najważniejszą cechą ogólnie psychologa, myślę, to jest interakcja na to, co mówi pacjent, bo w przypadku tej mojej pani psycholog pierwszej, do której trafiłam, to ona zadawała mi pytanie, ja odpowiadałam, ona to napisała na kartce i przechodziłyśmy do drugiego pytania. Jakby to nie było akcji, reakcji, nie? Więc myślę, że dobry psycholog to jest taki, który jest czujny na to, co mówi ta druga osoba.
Okay. Dociekliwy, myślisz?
Tak.
Okay. Dobrze, moja droga. To takie klasyczne pytanie, które też wszystkim, prawie wszystkim zadaję. To nie jest moje pytanie, ale ono mi się bardzo spodobało. Kiedyś ktoś mi je zadał. Gdybyś mogła powiesić taki duży baner gdzieś na Pałacu Kultury w Warszawie z jakimś przesłaniem. Twoim przesłaniem jest poniekąd też właśnie edukacja i mówienie o tym, w jaki sposób można ronić po ludzku, chociaż jest to traumatyczne i bardzo trudne doświadczenie. Co byś napisała na tym banerze, gdybyś mogła go powiesić na całą Warszawę, na Pałacu Kultury?
Ja bym chciała wszystkim kobietom powiedzieć jedno ważne zdanie, które ja sobie powtarzałam i powtarzam cały czas po tej ostatniej stracie, to jest bądź dla siebie dobra. To jest dla ciebie trudny czas i jeżeli, nie wiem, nie masz ochoty iść na wesele kuzynki, to nie idź. Jeżeli chcesz płakać, to płacz. Jeżeli nie chcesz ćwiczyć, to nie wychodź na ćwiczenia. Po prostu bądź dla siebie dobra, wsłuchaj się w siebie, co naprawdę teraz potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz wieczoru z Netflixem, z jakimiś rzewnymi filmami, to zrób to. Mhm. Myślę, że to jest tutaj bardzo ważne, żeby po tym wszystkim pokochać siebie, bo kobiety bardzo często raz, że odczuwają poczucie winy, a dwa, że w jakiś sposób nienawidzą same siebie po tych wszystkich doświadczeniach.
Niestety, ale muszę się z tobą zgodzić. To takie, wiesz, taka zgoda, trochę śmiech przez łzy, ale tak dokładnie jest. Więc Paulino, moja droga, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Drogie dziewczyny, dziękuję wam za wysłuchanie. Bądźcie dla siebie dobre.
Również dziękuję.
Nie traktujcie swoich przeżyć jako czegoś, co powoduje, że stajecie się mniej wartościowe. Poronienie jest cholernie trudnym doświadczeniem i jakkolwiek na to nie patrzeć i jakkolwiek nie być, wiesz, harpaganem, zwał jak zwał, silną kobietą, to jednak jest to wydarzenie, które zostawia jakąś rysę na nas i bądźmy dla siebie dobre, bo na to zasługujemy, a czas może nie leczy ran, ale pomaga nam ułożyć sobie pewne sprawy w głowie. Dziękuję, Paulina, za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.